i robimy radio także w sprawach polskich z historii, o matematyce i w II wojnie światowej i globalnych działaniach tajnych służb. Wracamy do całkiem jawnego polskiego życia publicznego. Przy telefonie Tomasz Rzymkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie rektorze. Pozdrawiam z ponurego grudniowego Kutna.
Warszawa także jest grudniowa, lekko szara, ale nigdy nie użyłbym słowa, że jest ponura. Mam nadzieję.
Jak jest tak szaro, to jest ponuro i tak lekka mgiełka, coś takiego.
Nie jest ponuro, tylko jest melancholijnie, panie pośle, i proszę używać odpowiednio...
Pan jest romantykiem, ja jestem pozytywistą.
To jest jedna z wielu cech, które nas różnią. Różni nas także to, że pan jest prawnikiem, ja prawnikiem nie jestem. Jak pan jako polityk i prawnik odczytuje protesty wokół wolnych sądów, które odbyły się w miniony weekend?
No dwojako. Po pierwsze, no, mamy konstytucyjne prawo do zgromadzeń, do demonstrowania swoich poglądów, przekonań. Te przekonania mogą być najróżniejsze. Jako obywatele możemy się zgadzać, nie zgadzać z protestami. Bywają takie protesty, którym kibicuję i z którymi się łączę, czy to osobistym stawiennictwem, czy to jakoś duchowo wspieram. Są protesty, które wywołują mnie niechęć, sprzeciw, które absolutnie nie wspieram i uważam, że są wymierzone w jakieś publiczne dobro, czy w jakieś wartości pozaprawne. Natomiast jeśli chodzi o tą demonstrację wczorajszą, to mam takie mieszane uczucia, bo oprócz tych konstytucyjnych praw i wolności, z których obywatele skorzystali, mają do tego prawo i będę bronił tego typu demonstracji, no mieliśmy do czynienia również w pewnej mierze nadużyciami, to znaczy no jednak niezawisłość sędziowska no polega na tym, że sędziowie unikają jakichkolwiek no, wystąpień publicznych, czy też szerzej takiego afiliowania pewnych zachowań i też nawiązywania do pewnych działań politycznych. No, mamy do czynienia z pewnego rodzaju nadużyciami w życiu świata sędziowskiego w Polsce. Konstytucja zabrania sędziom przynależności do związków zawodowych i partii politycznych. Natomiast konstytucja nie zabrania przynależności do wszelkiej maści stowarzyszeń, czy też tego typu uczestnictwa w demonstracjach. Natomiast no, wiąże się to z takimi mieszanymi uczuciami. Ja przynajmniej takie mieszane uczucia mam, ponieważ niektóre słowa, które padły, czy też gesty, no, w mojej ocenie no, trudno jest pogodzić z tą niezależnością instytucjonalną sądów i tą niezawisłością sędziowską.
Jan Śpiewak, który kiedyś organizował takie protesty w roku 2017 w Warszawie, chociażby napisał na Facebooku w sobotę, że nie zamierza iść na protesty w obronie wolnych sądów tym razem, a dlatego, że przy okazji afery reprywatyzacyjnej sądy pokazały, że sprawiedliwość rozumieją bardzo swoiście. Między innymi dał przykład jednej z rozpraw, gdzie skład sędziowski uznał, że nie będzie respektował jednego z orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, wydanego już pod przewodnictwem pani prezes Julii Przyłębskiej. I do tego argumentu, do tej informacji chciałem się odnieść w naszej rozmowie. Jest tak, że coraz częściej sędziowie albo nie zauważają wyroków Trybunału, albo interpretują wyroki Trybunałów Europejskich dowolnie. Mamy już rokosz części sędziów, czy to jeszcze jest poruszanie się w ramach prawa? A jeśli to jest rokosz, to jakie sankcje powinny takich sędziów spotkać?
Ja bym tego rokoszem nie nazwał, tylko takim no, swoistym oderwaniem się sędziów od tego, czym w istocie sędziowie są. Sędziowie są de facto ustami ustaw, to znaczy sędziowie powinni trzymać się bardzo ściśle litery prawa, nawet jeśli ta litera prawa jest skomplikowana i zakłada normę mówiącą o konieczności respektowania wyroków innych sądów, czy też trybunałów, jak w tym kazusie, który przywołał pan redaktor. Nawet w samej procedurze cywilnej jest mowa o tym, że jeśli w danej sprawie był wyrok karny, to sąd jest związany ustaleniami sądu karnego. Tak samo w przypadku, a można powiedzieć, jeszcze bardziej jest to widoczne w przypadku wyroków Trybunału Konstytucyjnego i tego, co ten jeden z najważniejszych organów wymiaru sprawiedliwości w Polsce postanowił. Natomiast mamy do czynienia z takim bardzo istotnym rozpolitykowaniem środowiska sędziowskiego. Momentami można mówić wprost o buncie części tego środowiska. No i oczywiście w tym obchodzeniu prawa. No bo czym, że jest przynależność sędziów do stowarzyszeń branżowych swoich sędziowskich, jak nie swoistym ominięciem prawa mówiącego o zakazie przynależności do partii politycznych i związków zawodowych. Ja naprawdę nie widzę wielkiej różnicy między związkiem zawodowym, partią polityczną a jedną ze stowarzyszeń sędziowskich. Jest to dla mnie po prostu ordynarna próba omijania prawa i moim zdaniem my, politycy, powinniśmy się również pochylić nad tym
A
problemem.
jak powinna być respektowana chociażby taka informacja, żeby sądy respektowały wyroki Trybunału Konstytucyjnego? Czy taki sędzia, który mówi sobie, nie uznaje, to akurat było przy okazji wyroku do spraw reprywatyzacji, jak już wspomniałem, wtedy sąd uznał, że decyzja komisji weryfikacyjnej, która nakazywała zwrot nieruchomości przyjętej rzeczywiście w skandalicznych warunkach, bo nawet sama nieruchomość technicznie, fizycznie była odbudowana po wojnie, a mimo to w zasadzie nie spadkobierca, tylko handlarz roszczeń ją odzyskał. Komisja weryfikacyjna tą decyzję uchyliła, a sąd uchyliła także między innymi na podstawie wyroku Trybunału, a sąd uznał, że tego wyroku nie uznaje, odrzucił czy cofnął decyzję komisji weryfikacyjnej i nieruchomość wróciła do osoby, która zdaje się nigdy nie powinna wejść w jej posiadanie. Co z takim sędzią należałoby zrobić?
Znaczy, po pierwsze, ja nie znam
I co
dokładnie
można
tej
zrobić?
sprawy, więc trudno mi się wypowiadać na ten temat. Szczególnie chciałbym tutaj wnikać, bo tak jak
To ja
mówię,
panu
nie
posłowi skrócę.
zapoznałem.
Sąd jest
Ja
zły.
wiem, że pan rektor jest gotów mi tu wszystko przedstawić, natomiast odpowiem na to pytanie, mimo tego, że tego kazusu nie znam. W sytuacji, kiedy sędzia no, dokonuje wyroku, który jest w rażącej sprzeczności z polskim porządkiem prawnym, w najlepszym przypadku spotka się z wytykiem no, sędziego wizytatora, czy też jeśli jest to sprawa nieprawomocna, czyli będzie w toku kontroli instancyjnej badana, no, zostanie po prostu zmieniona, a ten sędzia, który wydał wyrok niezgodny z polskim porządkiem prawnym, czyli nie uznał prawa powszechnie obowiązującego albo okoliczności prawnych, takich jak wyrok Trybunału Konstytucyjnego, za istotną przesłankę, no, z tego powodu poniesie konsekwencje. W ostateczności oczywiście jest możliwość pociągnięcia sędziego do odpowiedzialności dyscyplinarnej, gdy no, waga danej sprawy zdaniem rzecznika dyscypliny na to będzie wskazywała. Są instrumenty, które w toku reformy wymiaru sprawiedliwości zostały wprowadzone, tak aby chronić obywateli przed no, tego typu nadużyciami ze strony sędziów. Natomiast no, mamy do czynienia moim zdaniem dalej z podawaniem leków przeciwbólowych, a nie uderzeniem w epicentrum zjawiska choroby. Jednym z takich epicentrum jest moim zdaniem kwestia no, funkcjonowania stowarzyszeń branżowych, które są elementem zastępczym partii politycznych czy też związku zawodowego sędziów. Taka sytuacja moim zdaniem nie powinna mieć miejsca i chwalę tych sędziów polskich, którzy no, nie należą do tego typu stowarzyszeń. Ja nie mówię, żeby sędziowie nie należeli do stowarzyszeń. Jeśli jest to stowarzyszenie miłośników filatelistyki albo militariów grupy rekonstrukcji, nie mam nic przeciwko. Natomiast branżowe stowarzyszenia sędziowskie to jest próba ominięcia prawa, bo czym to stowarzyszenie jest, jak nie taką swoiście pojmowaną partią polityczną czy związkiem zawodowym.
To panie pośle, jeszcze do Krajowej Rady Sądownictwa. Pan był członkiem jako poseł w ubiegłej kadencji tego
Tak.
ciała konstytucyjnego. Tym razem nie został pan rekomendowany przez swój nowy klub, czyli Prawo i Sprawiedliwość. Zmiana KRS-u miała być tym istotnym, jak pan powiedział, uderzeniem w system sędziowski, w system kasty sędziowskiej, jak mówili politycy Prawa i Sprawiedliwości. Miał przywrócić, po raz pierwszy ustanowić jakąkolwiek kontrolę ciał demokratycznych nad nominowaniem sędziów. Pana zdaniem ten system się powiódł? Jest szansa, żeby sędziowie byli weryfikowani nie tylko poprzez swoje dobre kontakty z kolegami po fachu, ale także poprzez inne przymioty charakteru?
To wszystko zależy, panie redaktorze. Ja bym nie przeceniał znaczenia i roli Krajowej Rady Sądownictwa. Jest to organ, który stoi na straży niezawisłości sędziowskiej, niezależności sądów. Jest organem, który współdecyduje o powoływaniu obywateli Rzeczpospolitej na urząd sędziowski, czy też awansowania sędziów, opiniowania aktów prawnych dotyczących wymiaru sprawiedliwości. Natomiast no, nie jest to organ, który weryfikuje sędziów. Ma on określone w Konstytucji i w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa kompetencje. Faktem jest, że podczas minionej kadencji doszło do istotnej zmiany, jeśli chodzi o proces powoływania sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa. Wprowadzono bardziej demokratyczny mechanizm w stosunku do tej regulacji, która była wcześniej, która nawet zdaniem środowiska sędziowskiego, czego najlepszym dowodem był projekt ustawy dotyczącej takiego powszechnego wyboru sędziów przez sędziów do KRS-u, a nie w takim systemie kurialnym, gdzie była nawet reprezentacja jednego ze stanów sędziowskich, a brak reprezentacji, czy też można powiedzieć iluzoryczna reprezentacja tej największej rzeszy sędziów, czyli sędziów sądów rejonowych. Na ten temat rzeczywiście można dyskutować i rozmawiać. Ja uważam, że ten temat jest tematem otwartym i pewnie nie raz jeszcze będziemy powracać do kwestii związanych z trybem wyboru sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa.
A panie
Natomiast
pośle...
nie przeceniałbym znaczenia KRS-u dla reformy wymiaru sprawiedliwości.
To panie pośle, jeszcze w tym temacie kwestia wyboru czterech przedstawicieli Sejmu, cała czwórka to są politycy Prawa i Sprawiedliwości. Dawniej dobrym zwyczajem i obyczajem Wysokiej Izby było, że w KRS-ie zasiadało proporcjonalna liczba przedstawicieli do sił politycznych. Na przykład w poprzedniej kadencji dwóch było z Prawa i Sprawiedliwości, jeden z Platformy i jeden z Kukiz15 w pana posła osobie, teraz cała czwórka z PiS-u. Dobre obyczaje odchodzą do lamusa pod waszymi rządami.
Czy ja nie wiem, czy to był dobry obyczaj, panie
był.
Redaktorze. W 2005 roku również była podobna sytuacja. Było również czterech przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. W poprzedniej kadencji parlamentu, myślę 2011-2015, z wyższej izby parlamentu Senatu było delegowanych dwóch przedstawicieli Platformy Obywatelskiej. Opozycja nie miała żadnego przedstawiciela w ramach Senatu. W poprzedniej kadencji Prawo i Sprawiedliwość miało dwóch senatorów i teraz wszystko wskazuje
Senat,
na to, że w Senacie...
Senatem, Sejmem to dwie oddzielne izby, panie
no, tak,
pośle.
Ale
w Sejmie z reguły...
Mówimy o tym samym organie, Krajowej Radzie Sądownictwa, gdzie czterech delegatów ma Sejm i dwóch ma Senat. W sytuacji, kiedy Prawo i Sprawiedliwość ma większość w Sejmie i ma większy klub w Senacie, miałby, gdybyśmy zastosowali tego typu parytety, proporcje 2 do 4 w stosunku do opozycji, która ma mniejszość. Chodzi tylko i wyłącznie o to, aby zachować właściwą proporcję. Proszę zwrócić uwagę.
Borys Budka z mównicy sejmowej mówił wprost, jeżeli PiS utrzyma ten dobry obyczaj, tego będę się trzymał z poprzednich kadencji, także z poprzedniej kadencji, to wówczas Platforma podzieli się 1:1 z PiS-em w Senacie. Jeden przedstawiciel tej kruchej większości opozycyjnej i jeden przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości.
Dobrym obyczajem jest również to, że największe kluby parlamentarne mają swoich marszałków poszczególnych izb. Tego obyczaju nie dotrzymano w Senacie i jeśli policzymy
Nie dotrzyma, no
członków
bo nie było
prezydium
większości, która
Sejmu.
chciałaby poprzeć pana Karczewskiego i tyle, pana
No
marszałka
i tak
chociaż.
samo można powiedzieć o opozycji. No, opozycja nie miała większości w Sejmie, aby przeforsować swoich kandydatów.
A w zeszłej kadencji miała?
Bogu dzięki, że tych kandydatów opozycja do Krajowej Rady Sądownictwa nie wysłała, bo warto wspomnieć, kto to jest. To jest pani Gasiuk-Pihowicz i pani profesor Senyszyn. Te dwie kandydatki zdaniem opozycji najlepiej oddają głos opozycji w organach konstytucyjnych państwa i chwalić Boga, że nie zostały wybrane do Krajowej Rady Sądownictwa. Natomiast proszę zwrócić uwagę na prezydia Sejmu i Senatu, gdzie no, Prawo i Sprawiedliwość ma, mimo tego, że dysponuje większością w jednej izbie i największym klubem w drugiej izbie, ma mniejszość w tych izbach, nawet w prezydium Senatu, gdzie no, opozycja ma trzech przedstawicieli plus marszałka, a Prawo i Sprawiedliwość ma jednego wicemarszałka, mimo że ma 48 senatorów.
W poprzedniej
No to
kadencji
jest.
też nie było tak źle, bo PiS miało marszałka i trzech wicemarszałków, Platforma miała jednego wicemarszałka w Senacie, więc tutaj relacje są odwrócone. No tylko tyle różnica, że
No,
Platforma miała
różnica jest
40.
tylko taka, że Platforma nie miała największego klubu
To
w
prawda,
ubiegłej kadencji
pod koniec
Senatu.
to było 39
Panie
senatorów.
redaktorze, chodzi przede wszystkim o właściwą reprezentację. Efekt będzie moim zdaniem finalny taki, że Prawo i Sprawiedliwość będzie miało czterech przedstawicieli w Krajowej Radzie Sądownictwa, a opozycja dwóch przedstawicieli w Krajowej Radzie Sądownictwa. I tak to jest moim zdaniem zachowanie bardzo w porządku w stosunku do tego, co ma miejsce w przypadku prezydiów Sejmu i Senatu, gdzie Prawo i Sprawiedliwość jest w drastycznej mniejszości w stosunku do woli narodu, do woli suwerena.
Zakopaliśmy się w tych szczegółach co do KRS-u, a jeszcze chciałem zapytać o kwestię Mariana Banasia na sam koniec, bo to jest temat, który cały czas zajmuje pierwsze strony gazet, nawet poniedziałkowych. Wy w ogóle, jak sobie wyobrażacie dalsze funkcjonowanie, kiedy pan Marian Banaś cały czas będzie szefem Najwyższej Izby Kontroli?
No, sobie tego nie wyobrażamy, dlatego też jest apel o podanie się do dymisji przez prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Proszę zwrócić uwagę na jeden istotny fakt. No, my nie znamy, ja przynajmniej nie znam ustaleń Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jakie konkretne zarzuty tam są formułowane wobec osoby prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Co spowodowało, że ten apel w piątek został sformułowany przez Prawo i Sprawiedliwość do Mariana Banasia z prośbą o no, podanie się do dymisji. Czekajmy, no, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że prezes Najwyższej Izby Kontroli sam podejmie tę decyzję. Nie trzeba będzie podejmować działań na niwie prawnej, bo takie też są oczywiście możliwe. Pytanie tylko, czy będzie potrzeba, jeśli nastąpi no, zmiana dokonana przez samego prezesa NIK-u Mariana Banasia.
Ale są jakieś możliwości prawne? Czy pan jako doktor prawa widzi takie możliwości, żeby usunąć pana Mariana Banasia?
No, w chwili obecnej nie, natomiast trzeba zmienić prawo, aby taką furtkę wprowadzić, czyli zmiana konstytucji, bo tutaj innego w zasadzie wyjścia nie ma. Ja sobie takiego pytania nie zadawałem, czy można wyłącznie zmieniając ustawę wprowadzić mechanizm
pozwalający na
kontroli. Wydaje mi się, że jest to niemożliwe.
Wydaje się, że jest niemożliwe, powiedział Tomasz Rzymkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A my lotem błyskawicy przechodzimy do studia, gdzie udało się wyciągnąć z Saloniku poczekalnianego pana Jerzego Bielewicza, finansista, Gazeta Bankowa. Dzień dobry, panie redaktorze, powtórnie.
Dzień dobry jeszcze raz.
Obiecaliśmy państwu rozmowę o złocie, o tym, jak złoto wraca do Europy Środkowej. Skąd ten trend, że Niemcy, Austria, Polska, Węgry, Serbia i kilka innych krajów regionu tak bardzo ochoczo sprowadzają złoto na miejsce?
Złoto to jest bardzo dobry temat do artykułów w prasie, do rozmowy w radio. Zawsze zyskuje uwagę słuchaczy. Nie tak dawno temu w sezonie ogórkowym nawet były takie twierdzenia, że państwa skupują złoto, bo chcą odejść od dolara. I to najpoważniejsze pisma finansowe, Financial Times, Bloomberg, Wall Street Journal wypisywał takie rzeczy w sezonie ogórkowym. To oczywiście, żeby zwrócić uwagę. Natomiast poważnie, mówiąc poważnie, no to jest właściwy ruch, sprowadzenie rezerw złota z Londynu do Polski.
W tym wypadku to jest zakupienie nowego złota, ale mniej się pytam o technikalia, bardziej się pytam o ten wymiar ekonomiczny. Czy po co Polsce jest to złoto w naszych skarbcach, czy to jest jakoś inaczej odczytywane na rynkach globalnych, czy to złoto będące tutaj, gdzie mamy je pod kluczem, jest jakoś więcej warte niż certyfikat, że posiadamy złoto w którymś z sejfów w Londynie?
Te złoto, które posiadamy tutaj fizycznie, możemy też wykorzystywać na rynkach finansowych, dokładnie tak jak jest to było to robione ze złotem, naszym złotem w Londynie. To złoto mogłoby być podstawą do kontraktów na ceny złota, które są używane do hedgingu, na przykład przez instytucje finansowe. I państwo, które miałoby duże, duże zasoby złota, mogłoby rzeczywiście taki rynek na podobieństwo tego londyńskiego otworzyć. Natomiast nasze rezerwy wcale nie są takie duże. Warto pamiętać, że na przykład Stany Zjednoczone mają ponad 8100 tysiąca ton. My mamy 300 ton, prawda?
W tym powiedzmy. 100 ton będzie przechowane w Polsce, ale jest ten trend. Są Niemcy, Austria, kraje naszego regionu, Chiny, które na potęgę także zwiększają swoje rezerwy.
Chiny są największym producentem złota, druga jest Rosja. Więc...
Ale czy to jest tak, że jest jakaś możliwość, żeby w wyniku kryzysu powrócić do wyceny waluty na podstawie jej relacji do parytetu do złota? To jest tak, po co te państwa tak bardzo gromadzą te złote sztabki w swoich skarbcach, skoro żyjemy już w epoce pieniądza nie papierowego, ale czysto wirtualnego?
Powrót do standardu złota jest po prostu niemożliwy, gdyż byłaby to w mojej ocenie największa spekulacja w historii świata, żeby w naszych sejwach był odpowiednik światowej gospodarki, tak żeby te pieniądze w obiegu były zabezpieczone złotem. No to ja nie wiem, szybko moglibyśmy obliczyć, ale złoto musiałoby podskoczyć do wartości dziesiątek tysięcy, nie 1400, tylko dziesiątek tysięcy za uncję. Więc nie grozi nam to, żeby złoto stało się z powrotem zabezpieczeniem pod pieniądz. Natomiast jest to sposób dywersyfikacji rezerw walutowych. Mamy rezerwy w dolarze, w euro, w funcie brytyjskim, w dolarze australijskim. I mamy też część rezerw w złocie. W tej chwili jest to 10% naszych rezerw jest umieszczonych w złocie. Tutaj słowo kluczowe dywersyfikacja, czyli
ale jeżeli dywersyfikujemy, to jak to, może to jest zły przykład, a może dobry, gaz. Robimy dywersyfikację dostaw gazu, bo boimy się Rosji, boimy się szantażu gazowego, boimy się zakręcenia kurka w pewien mroźny styczniowy dzień, że nas zastanie chłód w domu. Co nas może zastać w domu, kiedy nie będziemy mieli dywersyfikacji złota? Czy w ogóle dywersyfikacji
tutaj,
naszych
zasobów? Jeśli chodzi o zasobów. Oczywiście Narodowy Bank Polski pilnuje wartości złotego. Załóżmy, że złoty się osłabia i osłabiają się jednocześnie, co trudno zrobić takie założenie, dolar i euro. To co robi Narodowy Bank Polski, żeby podtrzymać wartość złotego? No wtedy może sprzedać właśnie rezerwy złota i użyć te pieniądze na podtrzymanie wartości złotego. Więc
czyli tarcza przed atakiem spekulacyjnym.
Na przykład.
Ale skoro wszyscy tą tarczę budują, finansowy. Skoro wszyscy wzmacniają tą tarczę dookoła nas, poza, jak już wspomniałem, Czechami i Chorwacją, to znaczy, że coś się, jeżeli każdy ostrzy miecz, to znaczy, że coś się dzieje.
Dokładnie na odwrót. Dokładnie na odwrót jest. Świat według tych, którzy podejmują takie decyzje, jest miejscem bezpiecznym. Dlatego, że no, te złoto jest takim łakomym kąskiem, dla, zawsze było dla najeźdźcy, dla agresora. Więc sprowadzając złoto, my uważamy, że w naszym kraju jest bezpiecznie, nasze sojusze są silne, nasza armia jest silna.
Jesteśmy, to jest jeden element, ale drugi to jest atak spekulacyjny. Pytanie, czy to będzie przyszłość, bo mamy już jedną wojnę walutową między Chinami a Stanami.
Tutaj warto wspomnieć, że złoty w zeszłym tygodniu się nieco osłabił, w przeciwieństwie do innych walut naszego regionu, a to wynikło z wyroku sądowego w jednej ze spraw Frankowiczów. To już był ostateczny wyrok i tam sąd w ostatniej instancji uwzględnił stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyli praktycznie w 100% w interesie Frankowicza orzekł. I proszę sobie wyobrazić, że ten wyrok spowodował osłabienie o kilka groszy złotego, na przykład spadek kursów banku PKO BP też dosyć znaczny.
A jeśli chodzi o Frankowiczów, to jest dopiero początek. W grudniu były 54 wyroki, o ile pamięć mnie nie myli, 41 wyroków na korzyść Frankowiczów. To jest znacznie więcej niż w listopadzie. Takich wyroków było, o ile dobrze pamiętam, 36 i było 50-50. Po wyroku TSUE polskie sądy coraz mocniej orzekają na rzecz kredytobiorców frankowych, a jeśli to się utrzyma, to niektóre polskie banki mogą mieć kłopoty, a ja będę miał poważne kłopoty, panie Jerzy, jeżeli teraz nie skończymy, bo czas na przegląd prasy. Jerzy Bielewicz, finansista, Gazeta Bankowa, był państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Gościem Poranka Wnet, a w studio już czeka Aleksander Wyrzejski. Chcemy wiedzieć, co będzie, a co będzie, przynajmniej w tygodnikach, wie Aleksander Wyrzejski.
Właściwie co było, bo te tygodniki są już w kioskach. Na czarnej okładce tygodnika Do Rzeczy widzimy twarz Jarosława Kaczyńskiego, więc zakładamy racjonalnie, że będzie z nim wywiad. A tutaj są refleksje na temat Prawa i Sprawiedliwości toczone przez Józefa Orła, Piotra Semkę i Rafała Ziemkiewicza. Bardzo zacni są to publicyści i warto ich zdaniem się zapoznać. No to patrzymy. Józef Orzeł apeluje do PiS: nie dajcie się zdominować lewakom. O co chodzi? Chodzi o słabość narracyjną Prawa i Sprawiedliwości i tego, że jakby rządząca partia straciła powietrze po kampanii wyborczej, osiadła, zbiera siły, a hasają wokół wszyscy możliwi i niemożliwi przeciwnicy. A propos, naprawdę postuluje pan wykluczenie Jarosława Gowina z obozu dobrej zmiany z powodu jego wypowiedzi o gender? Pyta się Maciej Pieczyński. Oczywiście, wiem jednak, że to nierealne z punktu widzenia polityki. No właśnie, bez Gowina nie ma koalicji, bez koalicji nie ma Zjednoczonej Prawicy, bez Zjednoczonej Prawicy nie ma dobrej zmiany i rządzi znowu Platforma. To nie są zbyt duże koszty z punktu widzenia wartości konserwatywnych? To prawda, mówi Józef Orzeł, jednak mój postulat wyrzucenia Gowina z obozu dobrej zmiany nie dotyczy praktyki działań politycznych, jest stwierdzeniem, że pan Gowin porzucił wartości i program dobrej zmiany. Kolejne pytanie. Józef Orzeł ma tendencję do ezopowych odpowiedzi i z tym właśnie zetknął się Maciej Pieczyński. No ale jeszcze chcemy, żebyście państwo spróbowali tej potrawy. Jak niewiele wskazuje na to, by obóz Zjednoczonej Prawicy uległ ideom ekologizmu. Premier Morawiecki mówił co prawda o odnawialnych źródłach energii, nie wspomniał jednak o żadnej dekarbonizacji. Odpowiedź. Oczywiście musimy zadbać o środowisko, jednak tylko o tyle, o ile musimy dbać o człowieka. Tak jak chłop musi dbać o pole, które orze, bo ono daje mu plon, jak tylko przestrzegam przed pokusą skrętu w lewo. Jak pańskim zdaniem PiS reaguje na tę pokusę? Skutecznie się jej opiera? reaguje bardzo wolno, ale w dobrym kierunku. Minister Tchórzewski bronił energetyki węglowej, ale przy okazji uniemożliwił budowę farm wiatrowych na lądzie. Teraz otwieramy się na offshore, wiatraki na morzu, ponieważ nie szkodzą człowiekowi. Zdaniem niektórych szkodzą za to środowisku naturalnemu. Zobaczymy więc, czy także tej branży energetyki nie będą próbowali storpedować zieloni. Natomiast sam fakt mianowania Michała Kurtyki ministrem klimatu oznacza, że PiS będzie szedł w kierunku energii odnawialnej. Oby tylko robił to rozsądnie, pamiętając, że na pierwszym miejscu powinien być człowiek i jego potrzeby, nie przyroda. I wyżej stawiamy ekonomię niż ideologię. Całość oczywiście w tygodniku Do rzeczy. Ja Państwa jeszcze zaproszę na próbkę pisarstwa Andrzeja Nowaka, fragment tomu czwartego Dziejów Polski, Trudny Złoty Wiek 1468-1572. Bardzo, bardzo ciekawa książka, tylko fragmencik. Folwark to był opłacalny biznes, ale dla kogo opłacalny? Czy to się opłacało Polsce, jej historycznej przyszłości, czy też może był to właśnie początek, albo przynajmniej jeden z kamieni milowych na drodze do dziejowej klęski Rzeczypospolitej, czy wręcz do nieudanej polskości. Ta teza, powtarzana od wieków, przedstawiona została w naukowej formie w postaci modeli gospodarczego uzależnienia Polski od Zachodu, utrwalenia czy wręcz wyboru polskiej peryferyjności, narastającego zacofania. Tam to jest na Zachodzie, to pojęcie jeszcze w XVI wieku nie istnieje, rozpędza się nowoczesność, a tu na Wschodzie zaczyna się, albo tylko utwierdza, odwieczne zacofanie. I tak dalej. Czwarty tom o Złotym Wieku Rzeczpospolitej. Bardzo warto przeczytać. W piątym tomie zapewne znajdzie się sprawa schyłku Rzeczpospolitej i sojuszu z Sasami i być możemy dowiedzieć się, co było w skarbcu Augusta III. Ten skarb został niedawno okradziony w Dreźnie. Agnieszka Niewińska przyjrzała się tej kradzieży i czego tam w tej chwili nie ma? To jest najważniejsze pytanie. Czego nie ma w skarbcu w Dreźnie? Tu jeszcze warto, skoro już o Dreźnie mówimy, powiedzieć o naszym publicyście Janie Bogatko, który tekst do rzeczy napisał.
A skoro to zanim Jan Bogatko, to skoro przy tygodnikach, zdaje się, że tygodnik Wprost, którego nie mamy na naszym stole w studio, pisze tak. I prezydent Andrzej Duda to być albo nie być dla Prawa i Sprawiedliwości, dlatego prezes partii Jarosław Kaczyński zrobi wiele, żeby utrzymać ten urząd. W grę wchodzi nawet ściągnięcie z Brukseli Beaty Szydło, czym miałaby się zdaniem Joanny Miziołek i Elizy Olczyk zajmować była premier, obecnie europoseł. W centrali PiS pojawiały się pomysły, żeby szefową sztabu kampanii Andrzeja Dudy ponownie została Beata Szydło. Można by to ładnie ograć. Andrzej i Beata, zwycięski duet z roku 2015. Drużyna pierścienia znów razem, usłyszały dziennikarki w centrali Prawa i Sprawiedliwości. Jak twierdzi inny informator, Beata Szydło podobno sama chce znów wrócić do politycznej gry w Polsce. Nie odnalazła się w europarlamencie, czuje się tam osamotniona i bez politycznego znaczenia, dlatego myśli na czas kampanii wrócić do kraju i znów rozmawiać z Jarosławem Kaczyńskim, żeby ludzie ją poznawali i pozdrawiali, przekonuje rozmówca tygodnika Wprost. Tygodnik zauważa jednak, że z powrotem byłej premier na czas kampanii jest pewien problem, a mianowicie obowiązki w Brukseli. Beata Szydło jako europosłanka za każdy dzień posiedzenia dostaje odpowiednią dietę, no ale musi też podpisać codziennie listę obecności. Jeżeli w tygodniu opuści 3 dni, straci ponad 4000 euro, a to jest słaba motywacja do pracy, podobno tak mówią tajemniczy, enigmatyczni informatorzy tygodnika Wprost. Ja zawsze lubię takie teksty, gdzie nie ma żadnego nazwiska, są sami anonimowi informatorzy, to zawsze buduje taką wiarygodność tekstu. Coś jeszcze w tygodnikach sieci i do rzeczy?
Jest oczywiście taki chwyt, w którym piszemy, jak twierdzą eksperci, i wysysamy sobie z brudnego palca jakąś opinię, którą potem publikujemy już w szerokich przestrzeniach opinii publicznej. Wtedy ta opinia zaczyna działać. My mamy kolejny tygodnik w sieci. Na okładce tygodnika w sieci jest Jacek Kurski i wywiad z nim obu braci.
Nie pierwszy wywiad prezesa telewizji w tygodniku sieci.
Nie jest to pierwszy. Obaj bracia karnoscy rozmawiają na temat wiadomości. Telewizja przywróciła pluralizm do polskiej debaty publicznej. Jest faktem, że redakcja wiadomości składa się z ludzi przejętych Polską, broniących wartości dla większości Polaków najważniejszych, jak rodzina, chrześcijaństwo, prawda o narodowej historii. Jednak wszystko, co ważne w wiadomościach jest. Zgoda, że często inaczej niż u konkurencji, ale często dlatego, że tam rządzi polityczna namiętność i chęć użycia każdego tematu jako amunicji przeciw obozowi Jarosława Kaczyńskiego. Żadnych błędów? Pozwólcie dokończyć, bo o tym chciałem powiedzieć w kolejnym zdaniu. Oczywiście, że tak, wiadomości jak i TVP Info nie ustrzegają się błędów i gdy je wyłapiemy, naprawiamy. No i można by tak dalej. Jedna ciekawa, moim zdaniem, opinia, która może się nie przedostaje do państwa. Otóż jest postęp techniczny. Powstaje tak zwana HBBTV, czyli telewizja hybrydowa łącząca telewizję linearną, tą, którą oglądamy na podstawie ramówki, z internetem. Korzystamy z renty technologicznej, czyli nagle możemy przeskoczyć etap dekoderów, przechodząc na platformy internetowo-cyfrowe, od razu zainstalowane w odbiorniku telewizyjnym.
Pan prezes używa dużo mądrych słów. Pytanie, czy cokolwiek to znaczy.
Dobrze mówi, bo czas telewizji taki, jak oglądaliśmy jeszcze 10, 15, 20 lat temu, czyli możemy obejrzeć telewizję tylko w tym momencie, kiedy coś jest nadawane, dlatego obejrzymy reklamy z przodu i z tyłu, się naprawdę skończył. Są chociażby nagrywarki, są programy dostępne w internecie i pewnie doświadczeniem większości z państwa jest to, że to, co was ewentualnie interesuje z oferty dowolnej stacji telewizji, oglądamy sobie wtedy, kiedy jest to nam wygodne, a nie kiedy życzy sobie tego nadawca i kiedy zapłacił czas reklamowy reklamodawca z przodu bądź z tyłu.
Przerwałem ci, kiedy chciałeś zacytować czy przytoczyć fragmenty z tekstu Jana Bogatko.
Tak, ale to w tygodniku Do Rzeczy. Kto nie skacze, ten za AfD, alternatywa dla Niemiec ma w Polsce złą prasę i to we wszystkich tytułach od lewej do prawej strony politycznego spektrum. Dziwię się temu i stawiam pytanie, dlaczego? Pytanie o AfD Jan Bogatko często zadajemy na naszej antenie i mam nadzieję, że
co
będzie
czwartek,
ustalony.
Więc na pewno w czwartek pytanie, które zadał w tygodniku Do Rzeczy, w czwartek odpowiedź będzie w Radio Wnet, więc nie trzeba tego tekstu czytać.
Zdaniem
wszystko państwu
Jana Bogatko
przekażemy. 9:13. Coś jeszcze w sieci, czy coś
w
jeszcze?
W sieci jeszcze jedna
widzę
rzecz, o której
zakładkę
trzeba koniecznie powiedzieć. Mianowicie we wrześniu miał wejść na antenę film Solid Gold. Pamiętamy, że aktorzy w sierpniu czy w lipcu przejęli się, że będzie to, nałoży się to na kampanię wyborczą i ta grupa całkowicie mainstreamowych aktorów, którzy wzięli w tym udział, przerażona łącznie z producentami, wycofała ten film, opóźniała, żeby przypadkiem nie wszedł Janusz Gajos, Andrzej Seweryn, pan Maleńczuk, pani Stenka, pan Stramowski, pani Radkiewicz, więc jak ukraść 850 milionów, film na motywach afery Amber Gold, ciągle jeszcze do końca niewyjaśnionej w polskiej sferze, ciągle jeszcze według wielu opinii ekspertów. Tutaj państwo już zauważyliście ironię. Nierozliczonej i jej prawdziwi twórcy chodzą sobie, jak to się mówi na Pradze Południe, po wolności.
Solid Gold. A wiadomo, kiedy wejdzie Solid Gold na
ekrany?
Właśnie
wchodzi na ekrany, dlatego jest
właśnie wchodzi
opis.
To może pójdziemy, wybory za nami, ale przed nami też wybory, bo w maju wybory prezydenckie. To co, tutaj zamykamy przegląd prasy w poniedziałek 2 grudnia roku 2019.
Państwo dokończą sobie we własnym zakresie.
Drugiego takiego przeglądu prasy już w historii świata i wszechświata nie będzie. Aleksandrze, dziękuję bardzo.
Przyjemność. O 12:00 zapraszam na dziennik.
Również zapraszamy jak najbardziej. To co, to my posłuchamy piosenki utworu The Police, Message in the Bottle.